Rozdział 21. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe wobec zrównoważonego rozwoju. Autorka Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe mają istotny wpływ na kształtowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Również są istotnym aktorem we wdrażaniu jej w życie. Jedne i drugie stanowią oddolne działania społeczne. Ruchy społeczne rozumie się jako formę zbiorowej, spontanicznej i oddolnej manifestacji niezadowolenia. Socjolodzy uznają istnienie ruchów społecznych za wyraz istniejącego konfliktu społecznego oraz domagania się zmiany społecznej, która by tę frustrację zaspokoiła. Ruchy są więc często nośnikami nowych idei. Przyczyniają się do przyjęcia przez szersze gremium innego spojrzenia na dany problem. Często ruchy społeczne na dalszych etapach swego istnienia przekształcają się w bardziej zinstytucjonalizowane formy w postaci organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, NGOs, najogólniej opisując, stanowią dobrowolną grupę obywateli zorganizowaną na szczeblu narodowym lub międzynarodowym, która działa w celu niekomercyjnym. W ten sposób definiuje organizacje pozarządowe ONZ, która od początku swojej działalności stworzyła formalne możliwości współpracy z takimi podmiotami. Warto też dodać do tej ogólnej charakterystyki, że organizacje pozarządowe, choć powstały z inicjatywy prywatnej, działają w interesie publicznym. Nie są też związane z władzą publiczną. Organizacje te pełnią różne funkcje, w zależności od celu i obszaru swojej działalności i formy, w jakiej podejmują działania. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wykonują wiele zadań. Są promotorami nowych koncepcji, często współuczestniczą i wpływają na proces decyzyjny. To aktywiści i organizacje pozarządowe zwracają uwagę na nieprawidłowości, monitorują proces realizacji i wywiązywania się państw z podjętych zobowiązań. Niejednokrotnie też to właśnie organizacje społeczne aplikują projekty wdrażające do codziennego życia ogólne idee opisane w dokumentach programowych. Są edukatorami i realizatorami. Współcześnie nie ulega wątpliwości, że ambitne projekty, a do takich można zaliczyć wdrożenie w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju, wymagają zaangażowania i współpracy różnych podmiotów. Popularne stało się podejście włączające różne grupy społeczne zainteresowane danym problemem, które traktuje się jako interesariuszy, stakeholders. Zalicza się do nich bardzo często aktywistów oraz tworzone przez nich organizacje pozarządowe. Społeczeństwo obywatelskie jako promotor idei i wyraziciel potrzeb. Często to ludzie inicjują i nadają ramy narracyjne wokół jakiegoś problemu, stając się promotorami nowego, alternatywnego trendu i tak zwanymi rzecznikami nowej normy. Zazwyczaj ich aktywność przyjmuje formę udziału w ruchu społecznym, masowo wyrażającym niezadowolenie, jeśli jest to gwałtowny proces, lub może też obrać bardziej zinstytucjonalizowaną formę działalności w ramach organizacji społecznej. Czasami są to sieci różnych organizacji, ruchów i pojedynczych osób, które angażują się w zmianę społeczną. W przypadku zrównoważonego rozwoju wpływ na jej konceptualizację miały zarówno okresowo mobilizujące się ruchy społeczne, jak i systematycznie działające organizacje pozarządowe. Przede wszystkim organizacje ekologiczne, które upowszechniły się wraz z ekologicznym przebudzeniem lat 60. XX wieku. A zaczęły zyskiwać na znaczeniu od połowy lat 80. XX wieku. Oraz regularnie mobilizujące się ruchy społeczne wyrażające niezadowolenie z konstrukcji stosunków gospodarczo-społecznych. Duże znaczenie miały też charyzmatyczne jednostki, które stawały się niejako adwokatami spraw mieszczących się w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Można wymienić tu światowej sławy ekspertów i polityków, na przykład Gro Harlem Brundtland, Kofi Annan, Ban Ki-moon, Joseph Stiglitz czy Jeffrey Sachs, biznesmenów, Bill Gates, artystów, na przykład Leonardo DiCaprio, Bono z U2, George Clooney, jak i bardzo młode osoby, na przykład Severn Suzuki czy Greta Thunberg. Ruchy społeczne jako forma wyrazu sprzeciwu czerpią swoją siłę z masowej oddolnej mobilizacji. W ostatnich latach ruchy o globalnym zasięgu bardzo często odwoływały się w swoich postulatach do idei wyrażonych w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Na początku pierwszej dekady XXI wieku na międzynarodowej scenie pojawiły się ruchy na rzecz globalnej sprawiedliwości, RGS, które uaktywniły się w 1999 roku na fali protestów społecznych w Seattle przeciwko spotkaniu ministerialnemu Światowej Organizacji Handlu, WTO, poświęconemu przygotowaniom rundy milenijnej oraz w wyniku zainteresowania światowej opinii publicznej wybuchłym w 1994 roku powstaniem zapatystów w Chiapas w Meksyku, którzy sprzeciwiali się wejściu tego państwa do strefy wolnego handlu z USA i Kanadą. Przez kolejne lata w zasadzie żadne z większych spotkań instytucji odpowiedzialnych za architekturę międzynarodowego porządku ekonomicznego i finansowego nie odbyło się bez towarzyszących mu demonstracji społecznych domagających się zmiany zasad w taki sposób, aby były one bardziej sprawiedliwe i demokratycznie umocowane. Alterglobaliści zarzucali głównym międzynarodowym instytucjom finansowym, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Bankowi Światowemu oraz świeżo utworzonej w tamtym czasie Światowej Organizacji Handlu, jak też bogatym państwom globalnej północy, bezwzględność w osiąganiu efektów ekonomicznych kosztem ludzi. Fala protestów, która przelała się przez różne kontynenty, odbywała się pod hasłem „Inny świat jest możliwy”. Chodziło o wskazanie, że świat nastawiony na zysk ekonomiczny, realizowany w duchu neoliberalizmu ekonomicznego, niewrażliwy na potrzeby grup marginalizowanych, gotów zaakceptować koszty społeczne, jest nie do przyjęcia przez społeczeństwa. W ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości znalazło swoje miejsce wiele organizacji i inicjatyw z krajów globalnego południa, takie jak Światowe Forum Społeczne, Via Campesina, Ruch Rolnicy bez Ziemi, organizacja Focus on the Global South i inne, choć większość protestów i działań tego ruchu miała miejsce w wysoko rozwiniętych i bogatych krajach północy. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym. W koncepcji zrównoważonego rozwoju promowanej w ramach ONZ założono włączanie różnych podmiotów społecznych w proces konsultacji i negocjacji nowych uzgodnień międzynarodowych. Karta Narodów Zjednoczonych daje możliwość organizacjom pozarządowym uzyskiwania statusu konsultacyjnego przy ONZ, który upoważnia je do uczestnictwa w charakterze obserwatorów w pracach organizacji. Liczba instytucji akredytowanych dynamicznie wzrasta. W 1945 roku status konsultacyjny przy Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ miało zaledwie 41 podmiotów. W 2021 roku było to już 59 316. Organizacje pozarządowe były już zaangażowane na konferencji w Sztokholmie w 1972 roku, a z każdym kolejnym wydarzeniem ich udział wzrastał. W 1992 roku ich aktywne uczestnictwo na szczycie Ziemi określane zostało jako bezprecedensowe. Około 3000 organizacji pozarządowych uczestniczyło w forach równoległych do forum głównego międzyrządowego. Aktywnie uczestniczyły w dyskusji z rządami na temat problemów rozwoju i środowiska, były obecne w mediach, brały udział w pracach przygotowawczych dokumentów końcowych, wpływały na dyskurs wokół poruszanych tematów. Uznaje się, że bez ich aktywnego i tak znaczącego udziału wyniki szczytu nie miałyby takiego charakteru, jaki ostatecznie przyjęły. Organizacje zostały dopuszczone do kolejnych konferencji i szczytów dotyczących zrównoważonego rozwoju i kwestii ochrony środowiska oraz zgodnie z rekomendacjami ONZ włączone w proces uzgadniania projektu Agendy Zrównoważonego Rozwoju przyjętej w 2015 roku, który opracowywała Otwarta Grupa Robocza Open Working Group OWG. W samej Agendzie 2030 są też wskazane jako jeden z interesariuszy, a ich aktywność traktuje się jako integralną część rozwoju. W celu SDG 17 stwierdzono, że Skuteczna realizacja agendy wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego są też obecni i aktywni w negocjacjach klimatycznych. Największa sieć zrzeszająca organizacje pozarządowe zaangażowane w negocjacje klimatyczne to globalna sieć CANINT, International Climate Action Network, CAN. Obecnie zrzesza ponad 1500 organizacji wywodzących się z ponad 130 państw. Sama sieć przedstawia cel swojej aktywności jako zbiorowe działania na rzecz walki z kryzysem klimatycznym oraz sprawiedliwości społecznej i rasowej. CAN zwołuje i koordynuje działania społeczeństwa obywatelskiego podczas rozmów klimatycznych ONZ i innych międzynarodowych forów. Organizacje zrzeszone w tej sieci koordynują wymianę informacji oraz podejmują strategiczne działania na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Członkowie CANINT aktywnie uczestniczą w spotkaniach stron konwencji klimatycznej w roli obserwatorów negocjacji. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego jako realizatorzy koncepcji zrównoważonego rozwoju. Organizacje pozarządowe są też podmiotami adaptującymi ogólne idee wynikające z dokumentów i założeń strategicznych na realne działania w lokalnych warunkach. Edukują, przygotowują projekty mające wspomagać proces implementacji zrównoważonego rozwoju. Tworzą materiały pomocne w przełożeniu ogólnych strategii na bardziej konkretne działania. Są też wykonawcami, którzy wspomagają państwa we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Należą więc do prywatnych, nieprofitowych obok instytucji publicznych oraz biznesu wykonawców założeń koncepcji. W takich sytuacjach organizacje pozarządowe często korzystają z celów zrównoważonego rozwoju jako punktu odniesienia w formułowaniu konkretnych działań. Niejednokrotnie to organizacje pozarządowe przyjmują trud rozpowszechnienia koncepcji i edukacji. Działania organizacji mogą przyjąć postać grantów finansujących lokalne projekty mieszczące się w celach zrównoważonego rozwoju, czy realizowanych własnych programów, które wpisują się w trend działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykładem może być działalność WaterAid we wspólnotach lokalnych najuboższych krajów, pomaga w tworzeniu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, czy GivePower dostarcza źródła energii solarnej do szkół, w których brakuje elektryczności i wielu, wielu innych. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego jako element systemu monitorującego. To organizacje monitorują realizację, kontrolują proces wdrażania, informują opinię publiczną o nieprawidłowościach. Dzięki nim mechanizm kontroli i interwencji w przypadku nieprawidłowości jest o wiele bardziej dokładny. ONZ od organizacji włączonych w realizację celów zrównoważonego rozwoju oczekuje raportów z ich oceny implementacji celów w danym państwie. Z kolei spontanicznie wyrażany sprzeciw może przyjąć formę oddolnej mobilizacji, która jako ruch społeczny będzie oczekiwać zmiany społecznej. W roku 2018 pojawiła się fala masowego oburzenia społecznego, tym razem w wyniku niezadowolenia wobec niedostatecznego wypełniania przez państwa krajowych i międzynarodowych zobowiązań klimatycznych oraz bierności polityków wobec pogłębiającego się ocieplenia klimatu. Ruch protestu zogniskował się wokół aktywności dzieci i młodzieży szkolnej, którzy wyrazili swoje niezadowolenie wobec niewystarczających działań na rzecz klimatu poprzez ogłoszenie strajku szkolnego. Ruch ten został zainspirowany strajkiem Grety Thunberg, młodej Szwedki, która w sierpniu 2018 roku podjęła taki strajk pod parlamentem szwedzkim. Młodzieżowy strajk klimatyczny, określany także mianem Fridays for Future, strajki szkolne odbywają się w piątki, zmobilizował w 2019 roku w szczytowym momencie między 6 a 7,5 miliona ludzi w ponad 180 państwach. Warto zwrócić uwagę na postulaty i argumenty prezentowane przez uczestników ruchu klimatycznego. Młodzi ludzie odwołują się do stwierdzenia polityków, że podejmują oni działania dla dobra kolejnych pokoleń. Podczas strajku nowe pokolenia wyrażają swoje zniecierpliwienie, że decyzje klimatyczne są zbyt opieszałe i w zasadzie nie działają na korzyść rzekomych kolejnych pokoleń. Żądają więc podjęcia natychmiastowych i radykalnych działań. Odrzucają argumenty, że protestujący powinni skupić się na nauce. W ten sposób część polityków zareagowała na strajk młodzieży, aby w przyszłości zająć się ratowaniem planety. Uznają bowiem, że istnieje bardzo realne zagrożenie. Ponadto mogą nie doczekać dorosłości przy aktualnym tempie degradacji ekologicznej. Kultowe stały się fragmenty wystąpień Grety Thunberg, która wokół problemu międzypokoleniowej niesprawiedliwości klimatycznej buduje swoją argumentację za protestem klimatycznym. W czasie szczytu klimatycznego ONZ z 2019 roku w jednym z przemówień, bardzo emocjonalnym, powstrzymując łzy, zwróciła się bezpośrednio do polityków, stwierdzając: "Moja wiadomość jest taka, że będziemy się wam przyglądać. To wszystko jest nie tak. Nie powinno mnie tu być. Powinnam być w szkole po drugiej stronie oceanu. A wy przychodzicie do nas po nadzieję? Do młodych ludzi? Jak śmiecie? Waszymi pustymi obietnicami ukradliście mi marzenia, ukradliście moje dzieciństwo. A przecież i tak jestem szczęściarą. Ludzie cierpią i umierają, całe ekosystemy padają, stoimy w progu masowego wymierania, a wy nadal potraficie rozmawiać tylko o pieniądzach." Demonstranci używali też haseł: "Nie ma planety B, nie ma czasu, nasz dom płonie", czy "Najpierw natura, potem matura. Klimat teraz, praca domowa później". Młodzieżowy strajk klimatyczny wspiera szereg organizacji ekologicznych, a wśród nich swojego wsparcia udzieliły sieć Climate Justice Now Sunrise Movement, 350.org, One Million of Us, Earth Uprising, Future Coalition, Earth Guardians, Zero Hour oraz Extinction Rebellion. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Droga sądowa w domaganiu się ochrony przyrody. Aktywiści, domagając się realizacji od państw podjętych zobowiązań, wybierają również ścieżkę prawną, pozywając państwa. W roku 2019 Greta Thunberg, wokół której zmobilizował się ruch szkolnego strajku klimatycznego, wraz z 15 innymi młodymi aktywistami ekologicznymi, wystosowała skargę do Narodów Zjednoczonych, twierdząc, że 5 największych emitentów CO2, będących stronami konwencji ONZ o prawach dziecka, to jest Argentyna, Brazylia, Francja, Niemcy i Turcja, naruszyło ich prawa, nie podejmując odpowiednich działań w celu powstrzymania rozwijającego się kryzysu klimatycznego. Droga sądowa jest wykorzystywana także na poziomie regionalnym i krajowym. W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie znacząco wzrosła liczba orzeczeń sądowych na korzyść ekologów. Według raportu pod kierownictwem Kai Axelson z Oxford University's Environmental Change Institute łączna liczba spraw związanych ze zmianami klimatu wzrosła ponad dwukrotnie od 2015 roku. Badaczki Joanna Zetzer i Catherine Higham z Grantham Research Institute on Climate Change and Environment policzyły, że o ile w latach 1986-2014 wniesiono ponad 800 spraw, to w ciągu ostatnich 6 lat wniesiono ich już ponad 1000. Wśród nich 37 było sprawami wniesionymi przeciwko rządom o systemowe łagodzenie emisji, wynikające ze zobowiązań porozumienia paryskiego. Jedną z najgłośniejszych była sprawa holenderska z 2015 roku, w której sąd orzekł, że rząd Holandii ma obowiązek dbać o ochronę swoich obywateli przed zmianami klimatu. Sędziowie uznali, że rządowy plan redukcji emisji o 14-17% w stosunku do poziomu z 1990 roku do 2020 był niezgodny z prawem, biorąc pod uwagę zagrożenie zmianami klimatu. Nakazali zwiększyć ten cel do 25%. W rezultacie holenderski rząd zamknął elektrownię 4 lata wcześniej niż planowano i w 2019 roku wprowadził nowy, bardziej ambitny plan klimatyczny. W Polsce w 2021 roku Client Earth, występująca w roli powoda reprezentującego osoby fizyczne przy wsparciu kancelarii Gesell, złożyła pozwy o zaniedbania w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Są to pozwy obywatelskie dotyczące naruszenia dóbr osobistych poszczególnych osób przez władze państwowe. Skarżący uważają, że władze odpowiedzialne za politykę klimatyczną poprzez swoje działania i zaniechania dopuściły do nadmiernych emisji w Polsce na poziomie prowadzącym do zmian klimatu niebezpiecznych dla ludzi i ekosystemów. Nie domagają się odszkodowania, a podjęcia zdecydowanych działań przez władze na rzecz ochrony klimatu. Trend Zero Waste. Jeden z norweskich hoteli oferuje gościom papierową torbę, na której znajduje się informacja, że jeśli gość hotelowy planuje wyrzucić swoje ubranie, to może zostawić je w tej torbie. Tekstylia mają być przeznaczone na cele charytatywne, a przy okazji gość przyczyni się do redukcji wytwarzanych śmieci oraz funkcjonowania zrównoważonego rynku ubrań. Pomysł ten jest zgodny z ideą Zero Waste, czyli zero odpadów lub też zero marnotrawienia. To styl życia, którego cel stanowi ograniczenie swojego wpływu na środowisko naturalne poprzez zminimalizowanie wytwarzanych przez siebie śmieci oraz zużywanej energii. Droga do tego wiedzie przez świadome decyzje zakupowe i podejmowanie działań na rzecz ograniczania marnotrawstwa w codziennym funkcjonowaniu. Jest to przykład działania, które opiera się na przekonaniu, że nawet drobne, jednostkowe decyzje mogą przełożyć się na zasadniczą zmianę na poziomie globalnym. Styl życia w duchu Zero Waste opiera się na 5 głównych zasadach, tak zwanych 5 R. Są to 1. Refuse – odmawiaj. Polega na zrezygnowaniu z niepotrzebnych rzeczy, np. jednorazowych opakowań, ulotek, gadżetów i tym podobnych. 2. Reduce – ograniczaj. Polega na ograniczaniu przedmiotów do niezbędnej ilości. 3. Reuse – wykorzystuj do końca. Polega na maksymalnym użyciu rzeczy, które już się ma, np. używania niezadrukowanych stron papieru do notatek czy szmatek do sprzątania zrobionych ze starych ubrań i tym podobne. 4. Recycle – segreguj. Polega na segregacji i oddaniu do ponownego przetworzenia tych produktów, których nie da się już użyć w gospodarstwie domowym. 5. Rot – kompostuj. Polega na przetwarzaniu odpadów organicznych na kompost. Chcesz ocalić planetę? Zrezygnuj z posiadania dzieci. Wśród ludzi w wieku reprodukcyjnym pojawił się trend, aby zrezygnować z posiadania potomstwa z powodów ekologicznych. Nie chcą przeciążać kolejnym istnieniem ludzkim i tak już nadwyrężony ziemski ekosystem. Przeraża ich też wizja zdewastowanego i ogarniętego katastrofami klimatycznymi świata, w których ich dzieci miałyby żyć. Brytyjska organizacja Population Matters używa tej argumentacji w kampanii przeciwko wzrostowi populacji, przekonując, że obecna globalna liczba ludzi przekraczająca 7,5 miliarda przyczynia się do degradacji środowiska, wyczerpania zasobów, ubóstwa i nierówności. Wśród znanych osób, które deklarują, że zrezygnowały z rodzicielstwa z powodów ekologicznych, jest m.in. Miley Cyrus, która w jednym z wywiadów dla Elle stwierdziła: my, milenialsi, nie chcemy się rozmnażać, bo wiemy, że Ziemia może tego nie wytrzymać. Naukowcy z Uniwersytetu w Lund, Szwecja, w 2017 roku opublikowali wyniki badań, z których wynikało, że jedno dziecko w USA to 58,6 ton szkodliwych emisji rocznie. Rezygnacja z narodzin jednego dziecka jest równoznaczna z działaniami podjętymi przez 684 nastolatków, recyklingujących i ograniczających swój ślad węglowy przez całe swoje życie.